A z nami Kacper Kita, dziennikarz, redaktor Nowy Ład. Dzień dobry.
Dzień dobry tobie i dzień dobry państwu.
Nowy Ład znalazł się wśród patronów tegoż wydarzenia, czyli forum ekonomicznego. Dlaczego? Czego chcesz się dowiedzieć na tym forum?
No, Nowy Ład to jest dla nas kolejny miły etap w naszym rozwoju. Dosłownie jutro będzie druga rocznica naszej działalności. Jest to taki miły akcent, można powiedzieć, w dalszym rozwoju, rozbudowie naszej działalności, naszego ośrodka. Chcemy być ośrodkiem analitycznym, intelektualnym, który będzie łączył wysoki poziom merytoryczny z pewnymi wartościami, które są dla nas ważne. No i tutaj rzeczywiście mieliśmy panel, który poprowadził nasz redaktor naczelny na temat polityki wschodniej, na temat przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Myślę, dość udany, była dość kulturalna, wyważona dyskusja. No i czekamy na kolejne tutaj spotkania, i te oficjalne, i te kuluarowe, dużo ciekawych ludzi.
To, panie redaktorze, mówi się o tym forum polskie Davos. Czy zauważy pan redaktor tutaj te tajne miejsca, gdzie się ustala między biznesem, polityką i mediami kształt świata?
Kto wie, może tutaj gdzieś za ścianą albo gdzieś w podziemiach decydują się losy świata. Ale mówiąc poważnie, myślę, że jest to miejsce dość otwarte dla ludzi z różnych środowisk, o różnych poglądach. Myślę, że należy tutaj podchodzić bez uprzedzeń. Widziałem tutaj sam wiele sytuacji, w których ludzie, którzy na co dzień mogą mieć różne poglądy na wiele spraw, w kulturalny sposób ze sobą rozmawiają. Myślę, że jest to jednak dość zdrowe.
To nawet jest dziwne, bo tak się okazało, że na przykład w studiach telewizyjnych ludzie się kłócą, nienawidzą się, zwłaszcza w mediach społecznościowych, o tym już tu w ogóle się obrzucają błotem, a tu proszę, ktoś wyłączył internet, zasięg jest słaby i nagle można normalnie porozmawiać.
Tak, oczywiście to można popaść w drugą przesadę i tutaj twierdzić, że wszystko to jest teatr marionetek i tak naprawdę te różnice są tylko na pokaz. Tak też do końca nie jest. Myślę, że jednak przydatne są takie platformy, w których można kulturalnie, na spokojnie porozmawiać ze sobą, również różniąc się, ale wymieniając swoje opinie w rzeczowy, merytoryczny sposób. Mam nadzieję, że w tym kierunku będzie to forum w kolejnych latach podążać, bo jest to cenne dla polskiego państwa i polskiego narodu, polskiej wspólnoty.
To, panie redaktorze, my oceniliśmy forum ekonomiczne, jego początek, czyli pierwszy dzień, dopiero najważniejsze rzeczy za nami, najważniejsze debaty. Jutro Jarosław Kaczyński opowie o polityce zagranicznej, czego pan się spodziewa, bo tutaj ta ekonomia to trochę jest na dalszym tle, chociaż nazwa to jest forum ekonomiczne. Kłania się nam Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, będzie naszym gościem, jeszcze z panem prezesem się na pewno na antenie Radia Wnet tutaj w Karpaczu spotkamy, ale jest tak, polityka, klimat i wojna. Wojna na Ukrainie. Czego pan się spodziewa po wystąpieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Jakie kierunki może nakreślić w tej polityce zagranicznej Polski?
Myślę, że prezes Kaczyński powtórzy to, co jest mówione ze strony rządu od początku tej wojny. Myślę, że tutaj żadnego przełomu nie będzie. Wojna na Ukrainie wymusza to, że wszyscy zajmujemy się tym dużo bardziej. Polityka zagraniczna znów jest zdecydowanie na pierwszym planie, tak jak on powiedział, czy kwestie gospodarcze, czy kwestie klimatyczne są temu podporządkowane. Przynajmniej w Polsce, no bo wiemy, że w państwach zachodnich, którymi ja się też trochę zajmuję, no często jest to jednak z większym dystansem traktowane, albo też tam te kwestie klimatyczne są traktowane z taką, powiedzmy, pewną nabożnością, co jest poniekąd zrozumiałe. I tutaj naszym zadaniem jest próba jakiegoś takiego wyważenia między naszą polską racją stanu, naszym interesem narodowym, a tymi realiami politycznymi, w których się, będąc w Unii Europejskiej, znajdujemy. No i zapewne czy prezes Kaczyński, czy inni tutaj najwyżsi rangą politycy będą starali się swoją wizję tego zaprezentować. Wiemy też, że zbliżamy się już coraz bardziej do wyborów parlamentarnych, więc zapewne tutaj jakaś próba mobilizacji swojego aktywu, swoich sympatyków będzie widoczna.
Oczywiście dużo jest głosów o tym, że trzeba coś zrobić z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Ta polityka klimatyczna, zdaje się, w ocenie polskich decydentów jest nie do utrzymania, tak żeby nie spowodować poważnego kryzysu, już nie tylko ekonomicznego, ale także społecznego. Na ile jest tak, że ostatnia wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu to dała takie światełko nadziei, że jest silny, potężny, realny partner, który może razem z Polską grać na rzecz zmiany europejskiej polityki klimatycznej?
No, myślę, że to jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego. Byłoby pięknie, gdyby tak było, ale myślę, że budowa lepszych relacji Polski z Francją to jest zadanie na wiele lat, które ta wizyta jest krokiem we właściwym kierunku, ale no, trzeba być cierpliwym. Też w kontekście ostatniej wypowiedzi prezydenta Macrona budzącej w Polsce duże kontrowersje, no, musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy docierać do społeczeństw, elit politycznych krajów zachodnich, które przez lata prowadziły zupełnie inną politykę od Polski, czy jeśli chodzi o Rosję, czy jeśli chodzi o te kwestie klimatyczne, tutaj też różnice perspektyw, różnice punktu wyjścia są dość spore, no bo jeżeli mówimy o transformacji klimatycznej, no to musimy pamiętać o tym, że jest realne ryzyko, że polscy obywatele ponosiliby koszty tej transformacji w stopniu, no, nieproporcjonalnym do tego, jak przyczyniamy się, powiedzmy, do tych problemów, tak?
Ale ile jest tak, że jest szansa porozumieć się z Macronem? Że to jest taki polityk, który jest na tyle elastyczny, że nagle może uznać, interesy są takie, że jestem gotowy z premierem Mateuszem Morawieckim, którego dopiero co nazywałem antysemitą, iść pod rękę i mieć wielki sojusznik, wielką przyjaźń.
Macron zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej jest bardzo elastyczny. Najczęściej, najlepiej podsumowującą go frazą jest bardzo często używane przez niego w rozmaitych wystąpieniach homem tą, czyli w tym samym czasie Macron stara się w tym samym czasie być prawicowy i lewicowy, w tym samym czasie być liberalny i solidarystyczny, w tym samym czasie chce mieć dobre relacje z każdym istotnym państwem na arenie międzynarodowej. Widzieliśmy to bardzo wiele razy, jak mówił, że jednocześnie trzeba pomagać Ukrainie i nie wolno ulegać w jakiejkolwiek, czy chodzi o jakiekolwiek cesje terytorialne, ale w tym samym czasie należy jego zdaniem zachować te kanały komunikacji z Rosją. I tak samo tutaj, no, wydaje się, że wojna przesunęła jednak stanowisko francuskie w kierunku nam bliższym i należy tutaj naciskać, nie oczekując cudów, ale sprawdzając, czy Francuzi, na ile to jest, myślę, zasadnicze pytanie dla francuskich elit politycznych, na ile oni są zainteresowani swoją suwerenną polityką, taką rzeczywiście narodową polityką prowadzoną z punktu widzenia Paryża, a na ile jednak interesują ich kwestie ideologiczne, na ile chcą dogadywać się z obecnym polskim rządem, a na ile chcą grać na to, żeby doprowadzić do zmiany władzy w Warszawie i na ile chcą prowadzić niezależną politykę od Niemiec. To są te kluczowe pytania, no i
właśnie,
zobaczymy w najbliższych tygodniach.
Wydaje się być najbardziej kluczowe, czy Francja chce, żeby Polska dołączyła jak kiedyś do obozu niemieckiego i to będzie lepsze dla Francji, czy jednak woli, żeby Polska Niemcy osłabiała. Jak to jest w duszy francuskiej, we francuskim rozumieniu polityki zagranicznej? Niemcy mają być hegemonem, czy Niemcy warto osłabiać? Jak myśli elita polityczna Francji?
Myślę, że elita polityczna jest w tej kwestii bardzo podzielona. Przez lata dominowało podejście małżeństwa francusko-niemieckiego tak zwanego, tylko kolejni prezydenci francuscy uważali, że te relacje można zrównoważyć między Berlinem a Paryżem, tylko w praktyce to zawsze wychodziło tak, że Berlin też swoją przewagę powiększał. I wydaje mi się, że dzisiaj doszliśmy trochę do etapu, że coraz większa część francuskiej elity politycznej to dostrzega. No, mieliśmy ostatnio komentarze również w czołowych francuskich pismach, takich jak Le Monde, Le Figaro, o tym, że jednak Angela Merkel ponosi odpowiedzialność za sytuację, w jakiej znajduje się Francja. No, trzeba też pamiętać, że dla Francji to jest okazja, tak? Bo Francja jest w lepszej sytuacji niż Niemcy, o tyle, że Francja jest dużo mniej zależna energetycznie od Niemiec, od Rosji. Francja jest
Francja ma oczywiście dużo lepszą armię, tak? Francja ma najlepszą armię w Unii Europejskiej, gdy nie, gdy Bundeswehra wiemy, jak wygląda. No i Francja swoją politykę energetyczną prowadziła rozsądnie, bo Macron też na początku chciał z powodów ideologicznych zamykać elektrownie atomowe. Teraz deklaruje wspólnie z EDF-em, że wszystkie te elektrownie, ponad 30 reaktorów będzie otwartych na nowo, żeby przetrwać zimę i w dłuższej perspektywie budować niezależność od Rosji. Więc widzimy tutaj pewną no, większą racjonalność, a mniejszą ideologiczność. Pytanie oczywiście, na ile Francuzi te okazje wykorzystają i na ile będą myśleć kategoriami, które znamy z francuskiej historii, czyli właśnie rywalizacji z Berlinem, a na ile będą dalej chcieli się podporządkować lub na ile będą uważali, że popchnięcie Niemiec do dalszej integracji europejskiej będzie dla nich korzystne.
A na ile jest tak, że już jest za późno? Przecież Francja nie ma wyboru, że dysproporcja sił między Berlinem a Paryżem jest tak duża, że już nie ma sensu grać, trzeba się podporządkować.
Nigdy nie jest za późno w polityce, jeżeli myślimy kategoriami dekad, a nie miesięcy. I dzisiaj Niemcy mają bardzo wiele problemów. Oczywiście Niemcy są i będą najsilniejszym państwem w Europie politycznie i gospodarczo. To się nie zmieni. Ale ta dysproporcja może się zmniejszyć wskutek tej wojny. No i pytanie brzmi, na ile Francuzi będą realnie na to grali. I myślę, że tutaj opinie i na francuskiej prawicy, i na francuskiej lewicy, i we francuskim technokratycznym centrum są podzielone.
Powiedział Kasper Kita, o tej podzielonej Francji będziemy jeszcze dyskutować nieraz i zobaczymy, czy jest jakaś szansa na to, żeby pojawiło się trwałe porozumienie polsko-francuskie. Ostatnie pytanie dla Polski. Co to by oznaczało? Dla Polski taki partner francuski to ma jakie znaczenie de facto?
Bardzo duże, ponieważ jak popatrzymy sobie na Europę Zachodnią, no to wiadomo, że Niemcy są państwem numer jeden, ale jak patrzymy na jakie są kolejne państwa, które mogą Niemcy realnie równoważyć, no to oczywiste, co tym państwem numer dwa jest Francja. Dalej są Włochy, w których zaraz będziemy mieli rząd bliski i politycznie, i ideowo obecnemu polskiemu rządowi. No i mamy Wielką Brytanię, która wyszła już z Unii Europejskiej, ale nowa pani premier też ma tutaj bliskie do polskiego rządu poglądy, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Więc doszlusowanie Francji tutaj, budowa tych relacji, czy może takie cierpliwe sączenie do francuskiego ucha treści, które mogą ich przekonywać do prowadzenia polityki bardziej asertywnej względem Berlina, no pozwala myśleć o tym, żeby budować realną przeciwwagę dla niemieckiej hegemonii w Europie.
Powiedział Kasper Kita, redaktor Nowego Ładu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.